32 osoby są zatrzymane i podejrzane o współpracę z Rosją, powiedział premier Donald Tusk, otwierając wczorajsze posiedzenie rządu. Podkreślił, że służby rosyjskie zlecały tym osobom pobicia i akty dywersji.
Premier powiedział, że wśród zatrzymanych są Polak, Rosjanie, Ukraińcy i Kolumbijczyk. O tej ostatniej sprawie ABW poinformowała dziś rano. Funkcjonariusze ustalili, że Kolumbijczyk stoi za dwoma podpaleniami z ubiegłego roku. Chodzi o podpalenia składów budowlanych w Warszawie i w Radomiu. Szef rządu zaznaczył, że obecna sytuacja to alarm dla służb.
I dlatego będziemy działali bezwzględnie. Zwróciłem się do ministrów, aby podjęli jeszcze bardziej intensywne i energiczne działania na rzecz zarówno zapobiegania ryzykom, jak i wyłapywania tych wszystkich, którzy atakują państwo polskie za rosyjskie pieniądze.
Premier powiedział, że każda próba dywersji i destabilizacji sytuacji w kraju lub na granicach to pośrednia lub bezpośrednia współpraca z Rosją. Jak mówił, nie ma wątpliwości, że aktywność rosyjska dotyczy pewnych zainicjowanych środowisk politycznych oraz że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb są blisko akcji dywersyjnych, takich jak próby podpaleń czy pobić. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Premier Donald Tusk, odnosząc się do kwestii Kolumbijczyka, który ma stać za dwoma podpaleniami w Polsce, podkreślił, że praca prokuratury i polskich służb potwierdziła po raz kolejny, że także te próby dywersji miały miejsce na bezpośrednie zlecenie służb rosyjskich. Twierdzi, że zagrożenie konfrontacją ze strony Rosji będzie niezależnie od wydarzeń w Ukrainie i od tego, jak zakończy się tam konflikt. Polskie służby działają, ale bezpieczeństwo zależy także od nas samych, podkreśla pułkownik rezerwy ABW Sławomir Figarski. Należy być ostrożnym w internecie, weryfikować informacje i zgłaszać niepokojące zdarzenia. I pamiętać, żaden cywil nie działa na własną rękę.
Przed każdym takim działaniem osoba, która będzie się chciała dopuścić takiego czynu, musi dokonać tak zwanego rozpoznania, czyli musi zobaczyć, z jaką infrastrukturą ma do czynienia, jakich środków musi użyć. I to jest ten element, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.
Sławomir Figarski podkreśla, że gdy coś budzi nasze podejrzenia, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami. Odpowiednimi, czyli jakimi i jak to robić? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
A w studiu komandor porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw obronności, były oficer kwatery głównej NATO, założyciel think tanku Nobilis Media. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
Zanim porozmawiamy, jak my, społeczeństwo, powinniśmy reagować na pewne niepokojące zjawiska, niepokojące zachowania i co to znaczy niepokojące, to chciałabym zapytać panów, specjalistów, ekspertów, czy to, co panowie obserwują, te podpalenia różnego rodzaju zakładów pracy, jakichś też powierzchni związanych z handlem, tego rodzaju obiektów, czy tutaj coś układa nam się w jakiejś modus operandi.
Modus operandi. Myśmy jako think tank już, że tak powiem, w przyszłym roku będziemy dziesięciolecie obchodzić i nasze pierwsze szkolenia, konferencje zaczynaliśmy w 2016 roku odnośnie zagrożeń terrorystycznych płynących bardziej z zachodniej granicy, czyli ten terroryzm islamski powiązany religijnie i tu w Szczecinie robiliśmy taki temat i to było związane z światowymi dniami w związku z wizytą papieża Franciszka, tak? To było bardzo takie istotne i tutaj mówiło się o tych zagrożeniach terrorystycznych, właśnie o możliwości ataków, możliwości wybuchów, możliwości wjazdu samochodem w tłum. To wszystkie informacje płynęły z zachodu i to wszystko było jakby takie bardzo, bardzo na gorąco. I ten temat jakby mi się teraz tutaj pojawił przed oczyma, bo jakby wracamy z powrotem do tych samych tematów, tylko trochę inny kierunek. Więc ten terroryzm islamski bardzo wtedy był na czasie i na czasie w tym sensie, że no wszyscy byli przerażeni taką możliwością takiego ataku. Służby były, czujność służb była bardzo wzmożona i też były właśnie pytania, co robić? Co mają robić młodzi ludzie, czy generalnie ludzie, którzy zauważą jakieś podejrzane ruchy, czy podejrzane paczki, czy pozostawione plecaki. To tak, mamy to tematy związane też z lotniskami, że to należy właśnie informować służby, zgłaszać to na policję. I tutaj oczywiście jest to ten element takiej aktywności społecznej, tak? Czyli to społeczeństwo musi wspierać służby mundurowe w zapobieganiu tego typu aktom terroru. No tutaj się to wszystko jakby udało. Przebiegły te dni światowe bez problemu, ale temat oczywiście cały czas pozostał. I tutaj dla mnie oczywiście służby jako takie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oczywiście one monitorują sytuację, mają swoje źródła informacji, nasłuchują, też monitorują internet, więc też zbierają informacje, które są pomocne do likwidowania zagrożeń. Jednak ja bym tu chciał pokreślić, właśnie tutaj też padła wypowiedź, taki element współpracy ze społeczeństwem. Myśmy wtedy bardzo duży nacisk kładli, że wtedy też była taka sytuacja, że te ludzie jakby też nie mieli do końca takiego zaufania do służb. Też to było tak źle kojarzone, że z donoszeniem, prawda, że informowanie
służb. Nie, postawa obywatelska.
Tak, tylko, że to tylko... tak, właśnie. I to na przestrzeni lat troszkę się zmieniło. I tutaj ja zawsze apeluję do wszystkich, żeby te służby mundurowe traktować naprawdę z rozwagą, żeby nie wikłać je w różne jakieś takie działania, które im obniżają autorytet. I to staraliśmy się od wielu, wielu lat podkreślać, bo bez zaufania społecznego te służby nie będą w stanie po prostu funkcjonować. No i oni nie mogą działać w oderwaniu od tego czynnika społecznego. Więc tu są takie dwa elementy. Zaufanie społeczne, czyli budowanie takiej postawy obywatelskiej, współpraca ze służbami. I drugi element, no te służby też muszą mieć odpowiednie wyposażenie, żeby tym zagrożeniem zapobiegać.
Panie profesorze, czy pan widzi zmiany w postawie społeczeństwa, naszego społeczeństwa?
Na pewno bardzo dużo zmieniła sytuacja po wybuchu wojny na Ukrainie, bo tak naprawdę odczuliśmy na własnej skórze, jak groźne są działania tak naprawdę niedaleko naszej granicy, to raz. Dwa, myśmy byli już dużo wcześniej na tym, jako na tym kierunku operacyjnym Federacji Rosyjskiej. Ona różnego rodzaju rozpoznania robiła. Rozpoznanie robiła właśnie po to, by sprawdzić zdolności tej odporności społecznej, zdolności społeczeństwa, jeżeli chodzi o właśnie działania takie dzielące, zastraszające, bo to jest jeden z najważniejszych elementów. Te wszystkie działania typu pobicie kogoś, próba podpalenie. One same w sobie nie niosą takiego ładunku emocjonalnego dużego, natomiast w połączeniu z takim propagowaniem zagrożenia, strachu, ewentualnie informowaniem czy też dezinformowaniem, kto stoi za danymi działaniami, no to jest ten właśnie te clue rosyjskich operacji.
Pytając o ten sposób działania, miałam na myśli sposób działania służb rosyjskich. I się zastanawiam, czy tu się pojawia jakiś obraz, co oni chcą osiągnąć, jak chcą działać, i w związku z tym też będzie pytanie, jak my tutaj jako społeczeństwo, w jakich obszarach możemy być czujni. Bo pomyślałam sobie tak, ale może ja się mylę, może ja wiem za mało, że te akty dywersyjne, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia, o których się mówi, że rzeczywiście nie były dziełem przypadku, ewentualnie kogoś, kto nie wiem, nie do końca, czy jest może w kryzysie jakimś psychicznym, Putinem i coś usiłuje osiągnąć w ten sposób. No ale w każdym razie mówimy o aktach dywersji, o tych, o których raczej wiemy, że to są akty dywersyjne przez rosyjskie służby inicjowane. To one dotyczą raczej nie takich wielkich obiektów strategicznych. To raczej właśnie są takie no, mniejsze, powiedzmy, mniej znaczące. Nie mówimy tu o elektrowniach, o...
Mariwilska jednak w Warszawie. Tak. To były potworne koszty i to rzeczywiście coś, co bardzo wiele osób odczuło. Oczywiście zależy wszystko od tego, co atakujemy. Pamiętajmy, że Rosjanie nie mają tu swoich, znaczy próbowali montować i pewnie by chcieli mieć swoje własne grupy dywersyjne, wprawione, które potrafią działać, ale Rosji to jest szalenie skomplikowane teraz. Natomiast o wiele łatwiej jest robić tak jak dzisiaj, czyli albo wyszukujemy kogoś w sieci, kto akurat potrzebuje kasy i zdolny jest do różnych działań, albo też zlecamy to różnego rodzaju strukturom przestępczym. Bo to jest bardzo proste. To są tylko i wyłącznie narzędzia w ręku służb, zmamione po szybkim zarobkiem, wyszukiwane właśnie w różnych takich pewnie miejscach, gdzie piszą, przechwalają się. Rosjanie bardzo często działają w taki sposób, że najpierw na różnych forach robią coś w rodzaju takich challenge i sprawdzają, kto na przykład zechce coś zrobić drobnego, to nie chodzi o jakieś skomplikowane rzeczy. Potem, jeżeli widzą, że ktoś jest w miarę chętny do działań tego typu, no to taką osobę przejmuje inny oficer prowadzący i ten już mu zleca konkretne działania. Znowu wszystko zależy od tego, czy daną osobę można choć trochę przeszkolić w tym, co ma zrobić. Jeżeli nie, no to mieliśmy też taką sytuację, gdzie Rosjanie przygotowywali specjalne pułapki zapalające, które miały nastawione zegary, które poszczególne osoby miały wysyłać albo dostarczać wyznaczone miejsca. Także kwestie rozpoznania tego takiego, takich różnych pomysłów pod tytułem umieścić gdzieś kamerki, żebyśmy widzieli, co się robi. Zróbcie nam zdjęcia właśnie obiektów strategicznych. Ewentualnie zamontujcie badajniki GPS-u na tym, co się przesyła gdzieś na przykład na wagonie albo na jakimś pojeździe, który jedzie w kierunku Ukrainy. Potem ma się namiary, gdzie to przejeżdża i dużo łatwiej Rosji wtedy wyznaczać cele. Więc jest bardzo duże spektrum działań. My po prostu jesteśmy dzisiaj uprawnionym celem wojennym z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej.
A rzeczywiście jest dużo tego rodzaju zdarzeń i myślę sobie, że tu może też chodzić o ilość. To znaczy, że tak wiele ostatnio jest tych informacji o różnego rodzaju pożarach, magazynów, zakładów, powierzchni handlowych, że nawet takie przypadki, które nie są aktem dywersji, krótko mówiąc, można powiedzieć, że one też jakoś mogą się liczyć do tej liczby, która zaczyna nas przerażać, bo ludzie też ze sobą rozmawiają, mówią, to nie może być dziełem przypadku, więc może ta liczba też ma nas przerażać.
To jest wysk Federacji Rosyjskiej, bo w ten sposób oddziaływuje w sposób psychologiczny na nas, zarówno powodując zastraszenie społeczeństwa, jak i powodując coraz bardziej takie pomysły pod tytułem, że to wszystko jest wina rządu, że rząd, prawda, nie dba, że powinien się wycofać z popierania Ukrainy, że szkoda Zachodu, że to nie nasza wojna i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób urabia się ludzi. Niestety to jest główny cel. Te wszystkie podpalenia są jedynie elementami tych nacisków.
Zastanawiam się w ogóle nad motywacjami tych ludzi. Oczywiście tego nie możemy wiedzieć w tej chwili. Natomiast to, że to są Ukraińcy, którzy dają się w tę sytuację wmanewrować, w jakiś sposób wykorzystać, czy wręcz działają świadomie. Pytanie, czy to aby na pewno są Ukraińcy. No tutaj jest dużo pytań. Też taka sprawa, która niedawno została ujawniona, o bardzo młodych ludziach, o nastolatkach, którzy z kolei na terenie Ukrainy byli werbowani przez Rosjan do działań, no, zmierzających, krótko mówiąc, do działania na szkodę własnego kraju. Ja wiem, że to co innego, to jest Ukraina, a tu mamy Polskę, ale to też pokazuje, do czego są zdolni Rosjanie w wykorzystywaniu ludzi, nawet tych młodych.
Ja nie bez powodu zaczęłam informację o tej naszym działaniu z 2016 roku i mówienie o zagrożeniu terrorystycznym płynącym ze strony ekstremistów islamskich, ale tutaj żadnych takich działań oni nie podjęli ze względu na to brak takiej logistyki, brak tutaj tej mniejszości islamskiej, nie mieli takiego oparcia. Natomiast teraz ta sytuacja jest no, to zupełnie inna. No, dużo jednak napłynęło do nas ludzi z Ukrainy, i z Białorusi, generalnie z Gruzji, tych rosyjskojęzycznych obszarów, więc tutaj ja bym powiedział, że to zaplecze jest. Możliwości działania teraz otworzyły się dla służb rosyjskich bardzo duże i one tak będą działać w trzech obszarach. No, jeden to jest ta cyberprzestrzeń, czyli budowanie takiej rzeczywiście niechęci wobec współpracy Polski z Ukrainą, czy wspierania Ukrainy, czy generalnie konfliktowania tych mniejszości różnych, które teraz w Polsce są, bo to druga sprawa to jest budowanie niechęci do służb mundurowych. Myślę, że to też jest element do NATO, też podważanie zaufania. No i trzeci element to są te akty dywersyjne. I tutaj myślę, że ja bym powiedział, że tych aktów dywersyjnych myślę, że możemy tu się spodziewać więcej, ponieważ tutaj patrzmy, co się dzieje na Ukrainie. My robimy wiele konferencji na temat tych nowych technologii, które wchodzą teraz. Drony, miniaturyzacja dronów, drony morskie, które te obniżyły koszty znacznie wszelkiego typu działalności dywersyjnej. Tak? To już nie jest sytuacja, kiedy trzeba jakąś strasznie skomplikowaną operację logistyczną wykonać, żeby zaatakować jakiś element infrastruktury, jak pani powiedziała, na przykład elektrownię, bo to służby mogą łatwo wychwycić, bo trzeba zebrać ludzi, trzeba dostarczyć materiały, trzeba te materiały gdzieś tam jakoś
zdobyć,
podłożyć, przewieźć, przetransportować. To się nie da zrobić, żeby nie być zidentyfikowanym i zlokalizowanym, więc tutaj trzeba mieć rzeczywiście logistyczne zaplecze. I to logistyczne zaplecze jest. I ta miniaturyzacja dronów to jest przerażająca i to bardzo obniża koszty prowadzenia działań skrytych, tak? I nie bez powodu my jako think tank od wielu lat uczulamy przedstawicieli infrastruktury krytycznej, właśnie porty, terminale, Grupa Azoty, żeby tutaj jednak te środki bezpieczeństwa i ochrony wzmogły, tak? Bo to takie sytuacje mogą się zdarzyć.
Premier ogłosił alert dla służb, ale to mówiąc tak górnolotnie, myślę, że też alert dla nas, dla społeczeństwa. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Co powinno nas zacząć niepokoić, panie profesorze?
Mamy bardzo trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć co, dlatego że te osoby działają w taki sposób, który wcale nie musi rzucać się w oczy, bo różnego rodzaju systemy zapalające mogą być podkładane, one nie muszą być duże, to kwestia jest temperatury, które musi ten system zapalający akurat dać. To jest raz. Dwa, może być też tak, że po prostu te osoby mają najnormalniej w świecie butelkę z płynem zapalającym i rozlewają ten płyn i podpalają w momencie, kiedy zaczyna się to działanie. Więc tu rzadko kiedy natrafimy na jakiś ładunek czy coś podłożonego. Aczkolwiek jeżeli coś nas niepokoi, to tutaj policja jak najbardziej jest dobrym miejscem do informowania. Ważne jest też, aby obserwować przede wszystkim zachowanie i działania naszych znajomych, bliskich, dlatego że większość tych osób, które sięga po tego rodzaju działania i po tego rodzaju przemoc, jest albo motywowana finansowo, albo motywowana różnymi elementami szantażu. Rzadko kiedy jest to rzeczywiście taka czysta z siebie ideologia, raczej wtedy mamy do czynienia z osobami, które już wcześniej zostały w taki czy inny sposób zwerbowane. Więc zwracanie uwagi na otoczenie, zwracanie uwagi na osoby, które zachowują się, no z naszego, kiedy odczuwamy, że coś jest nie tak, no to jest to taka, jak ja mówię, kobieca intuicja jest wbrew pozorom bardzo ważna, bo to jest kwestia tego, jak nasz mózg obserwuje sytuację. Więc to jest taki element. Następny element ważny to jest ewentualne właśnie jakieś takie zmiany czy radykalizacja osób, które są w naszym otoczeniu. To też możemy wyłapywać, bo pamiętajmy, że do niedawna mówiliśmy o przypadkach różnego rodzaju agresji w Stanach Zjednoczonych, podkreślaliśmy, że to nas nie dotyczy. Dzisiaj różnego rodzaju aktywni mordercy czy osoby, które z bronią albo z ładunkiem, albo z nożem czy czymś innym wchodzą na teren szkół, stało się to niestety codziennością. Więc wiele takich miejsc jest i ta radykalizacja nawet tych młodych ludzi, o której pani mówiła, no ona się nie dzieje przypadkiem, ona trwa, więc musimy wyłapywać drobne sygnały i tak naprawdę pamiętać o tym, by mieć policję. Jeżeli coś jest bardziej skomplikowanego, to wtedy oczywiście oficer dyżurny ABW. Naprawdę ABW po prostu nie ma nieskończonej ilości ludzi, więc my jesteśmy oczami i uszami tych służb i warto sobie zdawać z tego sprawę. No a jeżeli mamy incydenty cyfrowe, jeżeli gdzieś mamy jakieś próby rozsyłania jakichś dziwnych maili czy osób, które składają tego typu propozycje na Telegramie albo w innych miejscach, no to wtedy zarówno agencje, jak i NASK albo CIRT albo jakiś inny zespół reagowania na incydenty w sieci. Więc no, tutaj trzeba sobie uwrażliwić się, no ale też nie dajmy zwariować.
Tak pomyślałam, że...
No to właśnie chodzi służbom rosyjskim. Służby rosyjskie chcą doprowadzić do tego, byśmy żyli w tym permanentnym strachu, byśmy wszędzie widzieli zagrożenie, byśmy się zaczęli między sobą
kłócić,
byśmy zaczęli atakować osoby z innych krajów pod hasłem, że to oni są zawerbowani, czy oni są agentami i tak dalej, bo klucz do destabilizacji państwa to jest właśnie to doprowadzenie do tego rozdrgania.
Do rozhuśtania nastrojów, ponieważ musimy kończyć. Panie komandarze, jeszcze słowo na koniec.
No ja bym zachęcał też do takiego analitycznego podejścia do informacji, które czerpiemy.
Weryfikowania.
Bo to jest to jakby konieczne. Nie, tak jak dziennikarze dobrze robią, że z kilku źródeł czerpią informacje, natomiast na pewno nie należy polegać na jakimś tam jednym źródle informacji.
Jeśli jest na portalu
społecznościowym. Tak, nie wiadomo z jakim portalem, ale czasami te portale się podszywają po jakieś inne portale i rzeczywiście tutaj ja sam zauważam, że ludzie się dają naprawdę bardzo łatwo manipulować, podchodzą emocjonalnie do tych informacji, nie weryfikują tych informacji i tutaj rzeczywiście jest takie szerokie pole do działania służb. Także apel: próbujmy szukać, weryfikować w internecie, rozmawiać na ten temat. Nie dajmy się, że tak powiem, manipulować.
Nie dajmy się manipulować, ale też nie dajmy się wpuścić w taki kanał nienawiści, bo
tak,
on też niestety robi bardzo dużo złego. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Białymstoku. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I komandor porucznik rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw obronności, były oficer kwatery głównej NATO, założyciel think tanku Nobilis Media. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.